Serdecznie witam Państwa w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji w polskim rolnictwie. Witam w studio gości naszej audycji, którymi są od mojej prawej strony pan Krzysztof Głuchowski, radny województwa lubelskiego. Serdecznie witam pana.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Szczęść Boże. Pan Sławomir Hardej, prezes okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim. Witam serdecznie, panie prezesie.
Witam państwa.
Szczęść Boże. I pan Stanisław Cieniuch, importer owoców i warzyw. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam radio słuchaczy.
I czekamy na przybycie, bo został zaproszony i też potwierdził swoje przybycie, pan poseł Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski. Proszę panów, kończy się, można powiedzieć, rok rolniczy, bo mamy czas dożynek, pewnych podsumowań. Panów zdaniem, jaki ten był rok, jeśli chodzi o no, to wszystko, co udało wytworzyć się rolnikom w tym właśnie no, kończącym się, tak to można powiedzieć, roku. Bardzo proszę o opinie takie ogólne oczywiście, bo nie mamy jeszcze konkretnych danych, ale panowie na pewno orientujecie się, czy ten rok był udany, czy może mniej udany. Słucham panów opinii. Który z panów zacznie? Pan Sławomir Hardej, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Sokołowie.
To, że ten rok był szczególnie trudny, ponieważ no, zawsze w rolnictwie trudno jest przewidzieć, ponieważ wiele zależy, a jeżeli niewiele, to bardzo dużo od pogody. I w tym roku ta pogoda była taka zmienna, bardzo zmienna. Były okresy dużej suszy, okresy dużych opadów, a to wszystko trudno było przewidzieć, trudno było cokolwiek wiedzieć, co zrobić. W związku z powyższym rolnicy w tym roku uważam, że generalnie ten rok zaliczą do bardzo trudnych i do złych lat. Dlaczego mówię, że zły? Ponieważ jeżeli chodzi o żniwa i wydajność hektara była bardzo niska, w związku z powyższym trudno było zebrać pierwszy pokos traw, czy również drugi. Chciałbym tutaj powiedzieć o producentach mleka. Na pewno te pasze, tych pasz zgromadzili niewystarczającą ilość i na pewno w pewnym okresie będą musieli zasilać się kupnem tych pasz. Także podsumowujemy ten rok, uważam, jako bardzo trudny, bardzo ciężki. Myślę, że jednym z trudniejszych
w ostatnich latach. Pan Stanisław Cieniuch jest importerem. Eksporterem. Warzyw i owoców. W związku z tym no, pytanie, jak w tej dziedzinie rolnictwa wygląda sytuacja?
Naszą działalność to należy podzielić niejako na dwa, ponieważ wiosną sprzedawaliśmy owoce i warzywa z produkcji roku ubiegłego. Ta produkcja w roku ubiegłym była bardzo wysoka, co niestety nie przełożyło się na opłacalność produkcji tej, bo zaczynaliśmy skup owoców i warzyw w granicach 50-60 groszy i muszę z przykrością powiedzieć, że zakończyliśmy w czerwcu, w lipcu również na poziomie 50-60 groszy. Dla producentów była to bardzo niska cena, niska opłacalność. No niestety, tak się ukształtował rynek, tak duża była podaż owoców. My specjalizujemy się głównie w eksporcie na rynki wschodnie, więc począwszy od Białorusi, Rosji, kraje nadbałtyckie, Ukraina. Są to nasze główne rynki. My tego sprzedajemy dosyć dużo, bo sprzedajemy rocznie ponad 10 tysięcy ton. 10, 12 tysięcy, 15, no to jest nasze marzenie, żeby około 15 tysięcy sprzedać. Więc to jakby były te dwa etapy. Ten rok był dobra podaż, wysoka podaż, niskie ceny. W tym roku zapowiada się odwrotnie, że będzie mniejsza podaż, dużo mniejsza, rzędu 30-40, a nawet niektórzy mówią do 50%, że będzie mniejsza podaż, na przykład jabłek i będzie wyższa cena. No, w tej chwili ceny, zaczynamy ceny w granicach złotówki, więc praktycznie razy dwa. Co dla tych producentów, którzy już osiągnęli pewien poziom produkcji i udało im się ochronić sady, bo tu jest problem również ochrony sadów, bo nie może być sparchem, nie może być uszkodzone jabłko, to musi być jabłko dobre, jabłko eksportowe. W związku z tym myślę, że uzyskają lepsze ceny. Natomiast jeżeli chodzi o jabłko przemysłowe, które decyduje jakby o poziomie opłacalności, bo ono, jego jest najwięcej, cena w tym roku kształtuje się mniej więcej razy dwa. Może nawet razy dwa i pół, bo w ubiegłym roku było to rzędu 12-15 groszy. W tym roku jest to już ponad 40 groszy. Ja myślę, że dojdzie do 50 może 60 groszy. Więc tutaj pewien poziom tej opłacalności w rolnictwie jest troszeczkę wyższy. Ale to jest jakby jeden wycinek tej działalności. Pierwszy to mówię ubiegły rok, gdzie było podaż duże, niskie ceny. W tym roku to, co mówi mój przedmówca, sytuacja jest odwrotna. Mała podaż, wyższa cena. Czy będzie tak dalej? Trudno powiedzieć, bo my specjalizujemy się tylko w eksporcie jabłka deserowego. Nie robimy żadnego eksportu jabłka konsumpcyjnego. Jabłko deserowe jest to jabłko dobrze przygotowane, jabłko o odpowiedniej jakości, odpowiedniej wielkości, posegregowane, przygotowane. Więc to cały proces przygotowania, to nie tylko kwestia wyprodukowania u producenta, ale odpowiednio przygotowania. W naszym regionie my kupujemy w granicach 30-40% w naszym regionie. To jest dużo. Bo w przypadku innych towarów, może będę miał okazję później powiedzieć, warzyw to kupujemy bardzo mało. I tutaj już ten widać pewien postęp. On polega na tym, że są bardzo dobre chłodnie, tak zwane ULO, czyli ultraniskiej zawartości tlenu, więc można je przechowywać, te owoce, do czerwca, lipca, gdzie się udaje jeszcze w tym czasie uzyskać wyższe ceny. W poprzednim roku niestety nie udało się tych wyższych cen uzyskać, ponieważ była duża podaż. Jakby producenci nie rozłożyli równomiernie sprzedaży. Zaczęli sprzedawać jabłko, to deserowe, w tych bardzo dobrych warunkach i świetnej jakości, dopiero w maju, w czerwcu. Po prostu było za dużo tego jabłka. I w związku z tym cena była niska. Moim zdaniem należy rozłożyć równomiernie. Więcej sprzedawać oczywiście w miesiącach zimowych, a troszeczkę więcej zostawiać na okres późniejszy. W tym roku sytuacja będzie jasna, ponieważ jest podaż zdecydowanie mniejsza. To tyle w tej części, jeżeli chodzi o same jabłka, a później, jeżeli parę lat tak pozwoli, to wypowiem się w innej kwestii.
W międzyczasie do studia przybył pan Krzysztof Barkowski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Serdecznie witam, panie pośle.
Szczęść
Boże. No, rozmawiamy o sytuacji w polskim rolnictwie i tegorocznych zbiorach i osiągnięciach przez polskich rolników, jakie oni tutaj mieli możliwość uzyskania. Pana zdanie na temat tegorocznych planów?
No, tegoroczne plany są zdecydowanie niższe. To szczęśliwie jeszcze u nas tak się złożyło, że nie dotknęła nas powódź i te kataklizmy.
To mówi pan o naszym regionie.
W naszym regionie. Ja mówię tylko o naszym tutaj regionie, bo już tam powiat woliński trochę najgorzej, ale też jakoś ogromną ręką wyszedł. Natomiast generalnie w skali naszego kraju dużo zasiewu zostało zniszczone, wiele plantacji wieloletnich. W tej chwili chciałoby się więcej, ale rząd to, co może, w jakiś sposób kierował, to pomoc, ona jest kierowana. Jeszcze raz podkreślam, na pewno jest niewystarczająca. Natomiast jeżeli generalnie by popatrzeć na polskie rolnictwo, to rolnictwo polskie to nie jest jakaś enklawa, tylko jest to ono się zasadza na polityce wszystkich państw Unii i tutaj zdecydowanie dominuje stara piętnastka, czyli te wcześniej państwa, które weszły i stworzyły Unię. Tym nowym państwom, tak jak Polsce, jest o wiele trudniej się odnaleźć. Polska weszła z bardzo dużym potencjałem rolnym i na pewno też zależało wielu zachodnim z tej starej piętnastki firmom, żeby wyalienować polski przemysł rolno-spożywczy, utrudnić życie polskim rolnikom. I w wielu miejscach się udało, trzeba to sobie szczerze powiedzieć, chociażby cukrownictwo, które całkowicie na dzień dzisiejszy cała Unia stała, będzie za chwilę przed dylematem, a na pewno w Polsce brakuje już w tej chwili cukru. Przemysł mleczarski, to tutaj są fachowcy, ja nie będę się wypowiadał, ale w jaki sposób się konsoliduje. Nie jest im łatwo, jeżeli chodzi o przemysł mięsny. Trudno jest średnim i nawet tym średnio większym zakładom się przebić, bo są dwa wielkie koncerny, w zasadzie dominujące główni gracze, wielkie koncerny globalne. Nie będę ich wymieniał, żeby nie robić im tutaj reklamy, ale oni są tutaj gracze i trudno jest z tymi potentatami się równać. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o szanse, jakie są, to co zostało zrobione przez, i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, przez ministra rolnictwa obecnego, zapoczątkowany może wcześniej, nie wiem jak to było, ale na pewno jest inna polityka w stosunku do wschodu i gdyby dzisiaj w tej złożonej sytuacji rolnictwa i złożonej sytuacji w samej Unii, gdzie jest u nich dość duża produkcja i nawet wieprzowinie dość duża podaż, to jest to, co zrobione zostało przez ministra rolnictwa, to odblokowane rynki wschodnie. Dzisiaj z mojej firmy na przykład kilka tirów na tydzień wyjeżdża i jest to zdecydowanie lepsza cena niż w kraju i zdecydowanie lepsza cena niż na zachodzie. I to jest jeden z symptomów. W tej chwili również w wołowinie na przykład Rosja bardzo się interesuje i zaczyna kupować. Są też dopłaty unijne do eksportu. To dopiero zaczyna funkcjonować. Czyli jest szansa w jakiś sposób eksport, bo gdyby tego eksportu nie było i jest duży import wieprzowiny, bo Polska jest jednym z czołowych krajów, które importują na przykład wieprzowinę w Europie, jest to jeden z głównych importerów, no to byśmy byli zasypani totalnie tanią wieprzowiną, która jest od złotówki do 2 zł średnio tańsza, myślę o elementach na przykład wieprzowych, i wtedy dopiero byłby dylemat, chociaż i tak ta cena ta podstawowa nie jest aż tak wysoka, bo poprzednio, kiedy była niska cena paszy, cena była wystarczająca. Dzisiaj, kiedy cena paszy rośnie, rolnicy będą musieli znów się zmierzyć i wiązać koniec z końcem. To jest jeden jak gdyby z elementów, tu mówimy o rynku wieprzowiny, jest wiele rynków innych, ale generalnie problem jest taki, że też jeżeli chodzi o w ogóle o hodowlę w Polsce, to hodowla spadła, bo mamy niskie pogłowie trzody, wcale nie wysokie pogłowie bydła. Brakuje drobiu w kraju, to przez wszystkiego, w zasadzie dzisiaj wszystkiego brakuje, jeżeli chodzi o surowiec i to, co mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o eksport, no jest bardzo trudno w ogóle zmierzyć się z zachodnimi potentatami, no bo ta współpraca między rolnikiem a przetwórcą jest bardzo poukładana od wielu lat. My to robimy, uczymy się i to wymaga czasu, wymaga wielu nakładów finansowych. Wszędzie brakuje środków finansowych i to wymaga. Także, żeby może nie zagadać, to na razie tyle, a potem dalej.
Teraz pytanie do pana Krzysztofa Głuchowskiego. Czy ten trudny rok w rolnictwie, bo tutaj wszyscy panowie są zgodni, no wpłynie na ceny żywności, że jednak one w tej sytuacji pójdą do góry, jak pan sądzi?
No, do cen żywności wrócimy pewnie. Będziemy wracali dosyć często. No, tak. Przy końcu tego roku, myślę, że na początku roku też, bo ceny żywności rosną. Ja chciałbym tylko wrócić do tego, co mówił pan prezes Hardej. Pan prezes pozyskuje surowiec do przetwórstwa w swojej mleczarni. Mówił o złej jakości paszy. Pierwszy pokos, drugi, ale dzisiaj byłem na Dożynkach, na święcie plonów w moim powiecie. Rolnicy obawiają się, że może mogą być kłopoty z technologicznym zakiszeniem kiszonki, z wejściem sprzętu ciężkiego na pola, które są nasiąknięte tak wodą, że są tego typu trudności. To może spowodować też opóźnienia w pracach polowych, a więc z sianiem oziemień i tak dalej, i tak dalej. Jest to cała konsekwencja tych zdarzeń. Ja mieszkam w województwie lubelskim. Jeżeli mówimy o powodzi, to cały pas nadwiślański, wszystkie powiaty zostały dotknięte powodzią, w tym, chyba nie muszę mówić, gmina Wilków, która w całości nie została pokryta wodą. I o tym, co mówił pan poseł, tam mamy skumulowane te plantacje wieloletnie, więc chmielniki, sady i to wszystko zostało zalane. I co jest? Po powodzi następuje ten okres, kiedy trzeba tę glebę, ziemię przywrócić do życia. To jest proces na pewno kilkuletni nawet. Potrzebne są środki, potrzebne wsparcie samych rolników, którzy nie mogą sobie poradzić z sytuacją, która ich zastała. To są tego typu sprawy. My jesteśmy w okresie, kiedy uczestniczymy w świętach dziękczynienia za plony. Mieliśmy dożynki decyzjalne, mamy jeszcze regionalne, lubelskie. Jeżeli mówimy o województwie lubelskim, wydaje się, że jest to dobry też czas, żeby podziękować rolnikom i pogratulować im, mimo tych trudności, że udało im się w jakiś sposób trwać, bo ja nie mówię, że przetrwać, o tym się dowiemy po czasie, ale jeżeli chodzi o to, co dotykało to polskie rolnictwo w tym roku, to są takie zdarzenia, które chyba nie miały miejsca. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby taka
seria... Woda, susza, prawda?
Woda, susza i to wszystko. Tak. Nie tylko w Polsce. Weźmy pod uwagę, co mamy za wschodnią granicą, co się dzieje w Azji i tak dalej. Także wielki szacunek i życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości. Mówię to też z nadzieją, bo myślę, że taki rok oby się nie powtórzył. Potrzebne są to działania i samorządów, i władz centralnych, i wojewody, i marszałka. Także ja bym miał tyle w tej części. Natomiast no, Wzrost cen ja obserwuję w swoim sklepiku. Z dnia na dzień produkt po produkcie
po parę groszy
zaczyna
rośnie.
Drożeć. Chleb w moim sklepie ze 1,70 zł już kosztuje 2,05 grosza. Nie jest to końcowa przecież cena, zdajemy sobie z tego sprawę. W mięsie jest stabilizacja w przetworach mięsnych. Jeżeli chodzi o rynek warzyw i owoców, ceny rosną bardzo dynamicznie. To jest niepokojące.
Panowie, pytanie, co w tej trudnej sytuacji można zrobić? Co ma zrobić rząd? Co mają zrobić rządzący? Także sami rolnicy. Wszyscy ci, co są związani z rolnictwem. Czy jest jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji? Panu zdanie na ten temat? Czy można coś zrobić w ogóle? Czy po prostu trzeba się przyjąć taką sytuację, jaka jest, no i czekać na przyszły rok, że będzie...
My ze swojej strony jako eksporterzy coś możemy zrobić. To, co mówił pan poseł, jest to bardzo istotne, bo rzeczywiście w ostatnim okresie dzięki rządowi udało się odblokować rynki wschodnie nie tylko w zakresie mięsa, w zakresie owoców i warzyw, co mieliśmy blokadę przez 3 lata, gdzie praktycznie trzeba było całość tej produkcji kierować przez kraje trzecie. Niestety, no udało się to jakoś przetrwać, udało się ten eksport jednak utrzymać. Przede wszystkim udało nam się te rynki utrzymać. Ja mówię generalnie o eksporterach polskich, bo taki firm jak nasza jest, są setki, tysiące, które zajmują się tym eksportem i dzięki temu udało się to utrzymać, bo to jest szalenie ważne. Ja miałem okazję być w tym roku w Belgii. Tam jest podobna sytuacja w rolnictwie jak u nas.
Czy też trudno?
Niekorzystne warunki. Jabłek na przykład mają 40% mniej. W gruszek no, na poziomie roku ubiegłego. Ale co jest istotne, część produkcji została z ubiegłego roku. U nas. Ja nie słyszałem o tym, żeby zostało. Czy nasi eksporterzy zrobili wszystko, żeby wyeksportować ten towar? Więc to jest bardzo istotne. My przebijamy rynki zachodnie jedną podstawową rzeczą. Już dobrą jakością produkcji i bliskością tego rynku. Bo jeżeli jeden i drugi wyprodukuje ten sam produkt, a koszty transportu będą u nas niższe, w związku z tym my ten towar sprzedamy. Taryfa jest jedna dla całej Unii Europejskiej. Na przykład na jabłka w Rosji jest bardzo wysoka. Jest to bardzo niekorzystne, bo to jest 20 eurocentów od kilograma. Jeżeli doliczymy, że VAT u nas jest powiedzmy 3 czy 6% na artykuły te rolne, my rolnikom płacimy taki zryczałtowany ten VAT 6%, który jest dla nich, jeżeli jest oczywiście ryczałtowym rolnikiem, tam VAT wynosi 18%. Proszę to skumulować wszystko. Mhm. Czyli tutaj podawałem taki przykład we wstępnej rozmowie z panami, że jeżeli Serbii, która jest preferencyjnie, ma preferencyjne warunki eksportu do Rosji, płaci, importer płaci 2000 dolarów za roztlenie samochodu 20-tonowego, to w naszym przypadku w tej chwili trzeba zapłacić 10 tysięcy euro. My mamy bardzo trudne warunki i to jest prośba do pana posła, do rządzących, żeby spróbowali przekonać Brukselę o renegocjację tej bardzo wysokiej taryfy celnej. To ona dotyczy całej Unii, to nie dotyczy tylko Polski, dotyczy całej Unii i szeregu innych rzeczy również. Jeżeli to się przeskoczy, ten odcinek, to my już jesteśmy o tyle lepsi, zdecydowanie o tyle lepsi jesteśmy. I to jest jakby moja sugestia, moja prośba do rządzących, o ile to jest możliwe, renegocjować z Unią. A Unia ma pewne argumenty w stosunku do Rosji, żeby tą taryfę obniżyć. Wystarczy, że ona była 0,10, bo to akurat się rozkłada tak, że od stycznia do końca lipca jest 0,1 euro i później w jesieni aż do końca roku wzrasta do 0,2. Mówię, dlaczego podaję tutaj cyfry, bo to ma bardzo istotne znaczenie w finalnej cenie tego towaru tam na rynku rosyjskim. Ona jest bardzo wysoka, jest niekonkurencyjna po prostu. I gdyby to się udało przeskoczyć, to jest już pewien symptom taki bardzo korzystny. Przy czym ja chcę powiedzieć tak. Nasze jabłka mają dobrą opinię, są znane tam. Jest to tylko kwestia niestety taryf celnych. Moglibyśmy sprzedać tego 2-3 razy więcej. I w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie, bo to ten sezon się zakończył dopiero w lipcu, gdyby były niższe taryfy celne, my byśmy mogli dać procentowo wyższe ceny. Bo tam by z kolei było niżej. To jest pewien problem.
Mówimy tutaj o niezłej sytuacji, jeśli chodzi o warzywa, owoce odnośnie eksportu. Tak samo, jeśli chodzi o mięso. A jak jest ewentualnie z produktami mlecznymi? Czy tutaj mamy szansę na rynkach europejskich no, zaistnieć w szerszym kontekście?
Ja chciałbym powiedzieć, że tak jak rozmawiam z kolegami, mleczarzami, prezesami spółdzielni, ten rok nie jest do tej pory taki zły dla nas. Natomiast generalnie w tej chwili na pewno będzie presja podwyżki cen mleka, ponieważ wzrosną koszty produkcji i to już odczuwamy bardzo znacznie i naszym zadaniem prezesów spółdzielni zarządów jest znalezienie tych pieniędzy. Natomiast próby w tej chwili podnoszenia naszych produktów na rynku krajowym no tak różnie się odbijają. Generalnie nie ma jakiegoś przyzwolenia na podwyżki, ale te podwyżki muszą nastąpić. Natomiast myśmy tu mówili o rynkach wschodnich i to jest bardzo dobrze, ponieważ no chyba te wielkie pożary w Rosji spowodowały to, że również władze rosyjskie chcą złagodzić po prostu przepisy, żeby można było więcej tego...
Są w potrzebie, można tak jest,
eksportować na wschód. To jest dobrze. Oczywiście Sokołowska spółdzielnia produkująca twaróg nie jest może znaczącym eksporterem, ale ja to zawsze mówiłem i mówię, że jeżeli ci wielcy wyeksportują swoje produkty na wschód, to do Sokołowa zrobi się luźniejsze miejsce, luźniej będzie miejsce na nasze produkty. Także generalnie uważam, że zarówno produkty mleczarskie, jak i surowiec muszą wzrosnąć i wzrosną. Ile tego, to trudno powiedzieć, ale taka jest tendencja i tak według mnie będzie w tym roku.
Mówimy o rynkach... Ja
chciałem zwrócić, jeżeli pan redaktor pozwoli, do cen. Akurat jeżeli chodzi o Katolickie Radio Podlasie, to nasze radio przedstawia no, bardzo wiarygodne informacje i rzetelne. Natomiast trochę takie medialne te doniesienia jeszcze podgrzewają całą atmosferę.
Co znaczy, o co chodzi?
Chodzi o ceny. No, komuś bardzo też zależy na tym i być może, że pośrednicy handlowi też będą windować tutaj swoje marże, no bo jest to generalnie boom taki, że jest przyzwolenie na podwyższenie cen żywności. Producenci nie będą podnosić cen żywności i to wszystko, żeby nie sprzyjało znów no, nie naszemu kapitałowi, który podniesie, a w ich rękach jest handel, mówię nie naszemu, bo nie polskiemu kapitałowi i tak naprawdę za to zapłaci konsument. Ja tego się bardzo obawiam. A żeby to całe, ta cała niekoniecznie dobra informacja nie przelana została czy na rolnika jako producenta, czy też producenta jako przetwórcę, bo to też może komuś aż tak na to zależy. I raptem te wielkie różnego rodzaju stacje i także gazety tylko polskojęzyczne no, wtórują cały czas i nakręcają ludziom w głowach, że prawda, ceny już tutaj zaraz pójdą do góry, wzrosną. Jeżeli chodzi o zboża, to rzeczywiście zboża konsumpcyjne, to wiadomo w jakim stanie zboże zostało zebrane, to nie ma czego się spodziewać, ale jeżeli chodzi o zboża paszowe, to w Polsce, pragnę tu uspokoić wszystkich, jest bardzo niskie po głowie trzody na przykład, bo sięga niespełna 14 milionów sztuk, to jest bardzo małe. Bywało w dobrych czasach ponad 20 i to 21, 2 miliony sztuk. I tutaj może się tak okazać, że te ceny wcale aż nie będą tam kunęły w górę. Dzisiaj one idą, bo trochę jest taka psychoza, ale za chwilę może się okazać, że tego zboża paszowego wystarczy. I też tutaj powiem tak, żeby ta psychoza nie dotarła do tego, że wszystkie firmy paszowe, a to są firmy też nie polskie, bo niewiele jest polskich firm, większość firmy paszowe są zachodnie, znów będą sprzedawać i zarobią na tym, że będą sprzedawać naszym rolnikom drogą paszę. A większość rolników, tych dużych rolników, większych rolników, to są, można powiedzieć, farmy, które zaopatrują się w paszę. Przyjeżdża zsypywana pasza, jest do silosa i zadaje, czy to dla drobiu, czy dla trzody, czy dla bydła tą paszę. I żeby czasami tutaj no, też trochę nie wylać dziecka z kąpielą przysłowiowo i tą taką psychozę troszeczkę zatrzymać. Natomiast jeżeli tylko jedno zdanie, jeżeli chodzi o eksport. Tak jak tutaj pan prezes Cieniuch mówił, owoce, warzywa sprzedają się. Jest duże zainteresowanie ziemniakami na rynku wschodnim. Do mnie z różnych firm na pewno do pana też zwracają się. No ale niestety my ziemniaków nie mamy. I nasze rolnictwo dzisiaj troszeczkę warto by no, włożyć pieniędzy, bo trzeba przede wszystkim włożyć pieniędzy i ukierunkować inaczej strumienie środków unijnych i innych też, po to, żeby przestano nam wmawiać, że nasze rolnictwo to ma tylko być jakiś przetrwalnik, to ma być archaizm, to ma być przestarzałe. My naprawdę mieliśmy wspaniałe rolnictwo i tylko jeszcze trzeba dołożyć...
No, Polska słynęła ziemniaka,
tak,
prawda?
Ale nie tylko ziemniaka. I wesprzeć ludzi, żeby prowadzili konkurencyjne rolnictwo do starej piętnastki. A my ku temu mamy, bo mamy dobrych rolników, mamy przygotowanych ludzi chętnych do pracy, tylko strumienie środków też trzeba kierować troszeczkę inaczej. One poszły troszeczkę źle, bo zaczęliśmy wspierać to, co ekstensywne, a zapomnieliśmy to, co daje rzeczywiście wartość dodaną i to, co kreuje takie konkurencyjne rolnictwo, bo jak widzimy, dzisiaj nie jest też nadprodukcja, tylko po prostu brakuje, bo można by sprzedać, można by wyeksportować. A myślę, że też to, co pan prezes Cieniuch mówił, że Rosja obniży taryfy przynajmniej w tym roku, albo będzie się starała, bo oni będą potrzebować tych produktów. I to widać w każdej dziedzinie tych produktów potrzeba. Ja byłem na targach w Moskwie z panem ministrem, to w ubiegłym roku proponowali dla Polski, że Polsce chce, czy Unii Europejskiej chce sprzedać zboże i to duże ilości zboża. W tym roku takich propozycji nie ma, wręcz jest embargo na eksport z Rosji zboża do krajów trzecich. Także dla Unii Europejskiej, ja myślę, że te taryfy muszą być korzystne. Też w ubiegłym roku proponowali, że chcą kurczaki sprzedać, czyli drób. W tym roku wręcz przeciwnie, w drugą stronę jest duże zapotrzebowanie i powstała inna jakość, ponieważ jest Unia Celna, Rosja, Białoruś, Kazachstan i wcale nie trzeba się silić, żeby wozić na Rosję, bo wystarczy, że przewieźć towar do Brześcia i ten towar z powodzeniem oni dalej sobie tam wysyłają.
No tak, ale trzeba już robić pewne zabiegi, prawda?
Także trzeba robić zabiegi i w takim kierunku zmierzamy. I teraz kończąc i podsumowując ten rok, to naprawdę ten rok dla rolników był trudny. I też ja się przyłączam do podziękowań dla wszystkich rolników, dla ludzi pracy i przyłączam się w tych podziękowaniach dla tych, co pomagali i pomagają powodzianom, bo to nie może tak być, że jak powódź się kończy, to pomoc się kończy. To dopiero teraz ludziom potrzeba pomagać i ze sfery rządowej, i ze sfery społecznej i w różny sposób tym ludziom trzeba pomagać, bo to jest naprawdę ogromna tragedia i ja wszystkim radiosłuchaczom serdecznie dziękuję za tę pomoc, bo ta pomoc również z każdej naszej parafii, z każdej naszej gminy, dosłownie z każdej wsi czy miasta docierała. Za to sobie wielkie uznanie.
No i dociera. Panowie, mówimy o rynkach wschodnich, że tam mamy szansę, że potrzebują naszych produktów, a czy w ogóle mamy szansę, by zaistnieć na rynkach zachodnich, Europy Zachodniej, tak zwanej Europy Zachodniej? No, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania.
Myślę, że pan tutaj poseł Borkowski, pan prezes Borkowski, mówił bardzo ciekawie, poruszył bardzo ciekawą kwestię ziemniaka. To należy wyjaśnić. Może ja troszeczkę powiem więcej o tym ziemniaku. Rzecz dotyczy naszego wstąpienia do Unii. W momencie, kiedy wstąpiliśmy do Unii, byliśmy ogromnym producentem ziemniaka. Myśmy tego ziemniaka bardzo dużo wysyłali. My akurat jako firma mało wysyłaliśmy ziemniaka, ale były inne firmy wyspecjalizowane w tym eksporcie. I co się stało? W momencie, kiedy stara Unia, o której pan mówił tutaj, stara Unia zorientowała, że mamy, wiedzieli przecież, bo oni mają bardzo dobre orientacje i analizy bardzo dokładne mają. To postanowili, że tak i u nas jest rozwinięte choroby. Bakterioza, rak ziemniaka, śluzak, tam różne takie te bakteryjne choroby, że w związku z tym my nie możemy po prostu wewnątrz Unii sprzedać nawet tego ziemniaka. Jeżeli ja bym dzisiaj chciał samochód ziemniaka sprzedać na Węgry, którzy też proszą, płacą przyzwoite pieniądze,
Węgry, Rumunia,
to my musimy zdobyć takie same świadectwo fitosanitarne jak dla eksportu na Rosję. Dokładnie to samo. To nie jest kwestia tylko jednego rynku. My mamy praktycznie zamknięty rynek ziemniaka.
Chociaż jesteśmy w Unii Europejskiej.
Tak, ale ze względu na to, my jesteśmy specjalni. Każda partia ziemniaka musi być przebadana. Dodatkowo, każdy producent ziemniaka ma swój numer statystyczny. Ja jak biorę z określonego miejsca, to ja do fito mówię z tego numeru. Jeżeli jest jakaś sytuacja polegająca na tym, że wykryje się jakąś chorobę, to są restrykcje dla rolnika. Polegające na tym, że kilka lat nie może uprawiać na tym polu. Musi kupić specjalne odmiany. No dopłaty może nie, ale w każdym razie są to pewne restrykcje.
No co w tej sytuacji należałoby zrobić?
Zaraz powiem. Rolnicy się wszystkim boją dawać tego ziemniaka do badań. Oni może mają i dobre ziemniaki, tylko boją się tych badań. Więc tutaj trzeba pójść na pewne ustępstwa. My bardzo wysoko oceniamy nasze tutaj służby fitosanitarne siedleckie. Z nimi się bardzo dobrze pracuje. Rozumieją sprawy eksportu, bardzo dobrze to rozumieją, idą zawsze na rękę, oczywiście w granicach prawa, to jest zrozumiałe i myślę, że ten temat można rozwiązać, przynajmniej wybrać grupę producentów, która ma określoną masę produkcyjną, bo to nie możemy mówić o pół hektara, bo to pół hektara to się nie liczy, to jest kilka hektarów i można wziąć wstępnie próby, zbadać, jeżeli to się nadaje, to robimy eksport i producenci zarobią naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze w tym roku. i na latach następnych również.
Zatem kto ma to zrobić? To jest pytanie.
No to po pierwsze. Po pierwsze musi to być współdziałanie naszych służb fitosanitarnych, eksporterów, ale ja myślę, że tutaj i administracja musi się włączyć.
Rządowa, tak?
Myślę, że administracja rządowa. Musi być tutaj na w skali rządowej pewne działania. No ja powiem tak.
Samorząd wojewódzki też może.
Myślę, że i samorząd. Ma rację pan poseł. Może i samorząd. W każdym razie musi być jakieś działanie tutaj wspomagające tego rolnika, bo on sam sobie nie poradzi.
Zatem pytanie do pana Krzysztofa Głuchowskiego, który jest radnym województwa lubelskiego. Czy takie działania możecie podjąć?
Możemy. One, próby takie były. Trwała dyskusja. Akurat ja jestem w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska tegoż samorządu. I taka dyskusja jest, takie spotkania mieliśmy. Zresztą mamy też w składzie tejże komisji szefa Krajowej Federacji Producentów Jabłek, zdaje się, czy owoców miękkich to się nazywa, który często na ten temat zabiera głos i te problemy przedstawia. Póki co rozwiązań nie ma, tak powiem, na tym etapie. Ale niewykluczone, że będzie trzeba do tego powracać, wracać, aż do skutku, żeby no, taki stan nie obowiązywał, bo on jest niekorzystny, niezdrowy ekonomicznie, zarówno dla konsumenta, dla producenta, jak i dla całej naszej gospodarki.
Ale nie uważacie panowie, że brakuje nam reagowania, nie wiem, jakby to nazwać, jakichś specjalnych oddziałów administracyjnych, które by taką sytuację no, na bieżąco monitorowały i próbowały coś robić. No bo teraz ktoś musi podjąć decyzję, ktoś to musi zorganizować. I wszyscy się oglądają na wszystkich, troszeczkę, prawda, tak to może wyglądać z boku, no a temat pozostaje nierozwiązany.
Panie rektorze, odpowiem panu bardzo prosto. Każdy urzędnik sprawujący swój urząd patrzy przede wszystkim na literę prawa i patrzy na swoje, że tak powiem, obowiązki. I nie bardzo chciałby wychodzić poza te obowiązki. Nie bardzo chciałby się angażować. Bo podam przykład, mój kolega sympatyczny z pod Krakowa eksportował kalafiory, wskazywał producentów, u których tam to robił, i w związku z tym FITO, ich służby miejscowe, nie wymienię nazwy, przychodził do rolników, karały go, że tam jest opryskiwacz niewłaściwy, to zniechęcając do eksportu, bo oni się boją pracy. Nie tyle pracy, co odpowiedzialności. Bo czyli już były sytuacje.
Wolą być ostrożniejsi.
Tak jest,
niż
bo
bardziej,
zablokowany był eksport. Bo wykryją ziemniaka, którego oni zbadali, że jest dobry. Urzędnik się tego boi. Muszą być pewne działania administracyjne nacechowane pewnym zrozumieniem, że może się zdarzyć, bo my mamy problem również, bo musimy każdą partię jabłka certyfikować. Wozić na badania, to są bardzo duże koszty, które my ponosimy. W związku z tym w jednej części sadu może być jabłko dobre, a w drugiej części nie, bo jakiś tam czy wiatr
no
zawiał, czy
100%, deszcz, 100%
tak, nie ma takiej
bardzo
możliwości.
Dobre.
To trzeba pewien poziom ryzyka ponosić. No niestety i administracja musi podnosić, i urzędnicy muszą ponosić. My ponosimy ryzyko w postaci tego, że eksportujemy towar, że musimy na czas zapłacić producentów i tak dalej. To jest nasze ryzyko. Natomiast ryzyko administracji też musi być pewne. Też muszą być działania wspomagające. A może nie tyle, my nie potrzebujemy pomocy, my potrzebujemy jakiejś koncentracji pewnej produkcji, żeby powiedzmy, tak jak pan poseł ma tutaj zakłady mięsne, żeby miał bazę produkcyjną blisko. My też byśmy chcieli mieć bazę produkcyjną. Przed marchewkę ja w całej Polsce kupuję, bo tutaj nikt tej marchewki nie produkuje.
Na większą skalę.
Nie, no, tak. Mówimy o paletkach tam. Ja na przykład w piątek wysłaliśmy marchewkę z rejonu łódzkiego, gdzie producent ma 60 hektarów marchewki. Ma linię do sortowania, która uzyskuje taką jakość, jak ja mam w Belgii i Holandii. Ja nie muszę do Belgii i Holandii jechać, żeby tam gdzieś reeksportować. Czy Rosjanin nie musi jechać? Bo wracamy do tego samego. On ma tej samej jakości towar o 1000 kilometrów bliżej. Same nawet koszty transportu. Nie mówię już o kosztach pracy, które są niższe u nas. Więc tu musi być współdziałanie administracji, służb fitosanitarnych, które odpowiadają za odpowiednią jakość towarów, odpowiednie badania towarów, które my wysyłamy. I eksporterów również. Jeżeli my zdejmiemy część towaru, to ja już mówię pod kątem ekonomicznym, może nie konsumenta, a bardziej producenta, czyli tego rolnika. Jeżeli my część zdejmiemy towaru w eksporcie, to automatycznie jego możliwości sprzedaży są wyższe. Może uzyskać wyższą cenę, bo część towaru została zdjęta. W tym przypadku w tym roku mamy pewien niedobór produkcji, ale w innych latach jest nadmiar produkcji i producent praktycznie za bezcen oddaje swoją produkcję. A my dzięki eksportowi zdejmujemy tą nadwyżkę i pozwalamy stabilizować ceny.
Czy mógłbym tak, bardzo wrócić proszę, jeszcze prezesie. Do ziemniaków? Jak wiemy, rejon siedlecki swego czasu był potentatem produkcji ziemniaków, i chyba tylko brak jakiejś długofalowej polityki, żeby rolnicy widzieli w tym pewien sens, powodował to, że tych ziemniaków uprawia się bardzo mało. I myślę, że tak jak pan poseł Borkowski mówił, polskie rolnictwo ma duży jeszcze potencjał i ten, który mieliśmy, który może powrócić. Tylko trzeba by było, no, żeby ten rolnik widział sens w produkcji ziemniaka. Natomiast my i umiemy to robić, i potrafimy robić. Mamy gleby, które są odpowiednie do produkcji ziemniaka. Tylko no, rolnik musi wiedzieć, że jak wyprodukuje, to wie, że to sprzeda. Być może to, co pan tutaj prezes Cieniuk mówił, że brak jest spójnych przepisów, powoduje również to, no, że tych ziemniaków uprawia się u nas, myślę, że zdecydowanie za mało. A biorąc pod uwagę, że zlikwidowaliśmy produkcję buraka cukrowego, czyli okopowych, przyjdzie taka chwila, że rzeczywiście gleba w naszym rejonie będzie potrzebowała roślin okopowych i myślę, że im szybciej to zrobimy, przywrócimy produkcję ziemniaka na naszym terenie, tym będzie lepiej. Kto się ma tym zajmować?
No właśnie, czy Ministerstwo Rolnictwa powinno trzymać rękę na pulsie i reagować na każdą taką sytuację?
Nie, od tego jest minister rolnictwa i ministerstwo, natomiast myślę, że tu by był... miałby wpływ jakieś organizacje, które po prostu rolnicy muszą się sami zorganizować.
No, wielokrotnie się powtarza właśnie w temacie organizacji rolników. Rolnicy raczej niechętnie jakoś skupiają się w różnego rodzaju stowarzyszenia.
Grupy producenckie.
No, nie wiem, gdzie tkwi tutaj przyczyna.
Ale grupy producenckie, nawet które powstają, na przykład ja obserwuję, jeżeli chodzi o mięso, nie? No to te grupy też sprzedają swoje produkty potem, czyli to, co wyprodukują zwierzęta, jak na giełdzie, na licytacji. Nie ma tak, że jest kontraktacja i się domawiamy. Nawet cena jakaś gwarantowana, czy minimalna cena jest, bo mówiło się przedtem o cenach tych minimalnych. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, bo i każdy sprzedaje jak na licytacji. Pomimo, że jest kontraktacja, to wszyscy albo zrywają kontraktację, albo kontraktacje są zwykłą fikcją. Nie ze strony zakładów te kontraktacje są zrywane, tylko ze strony producentów. I to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Po prostu producenci kontraktują ten sam żywiec w różnych firmach i sprzedają im kto da więcej. No, trudno się też dziwić, ale tak się dzieje, dlatego że jest niedosyt tego surowca danego. Natomiast duże zadanie właśnie, żeby te grupy, zrzeszenia różnego rodzaju powstały i to na nich te zadanie może by co do organizowania na nich spoczywało, ale co do wspierania to jest zadanie i ułatwiania to wszystkich tych służb. Jeżeli chodzi o rynek produkcji roślinnej to służby fitosanitarne, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą to służby weterynaryjne, sanitarne, administracja rządowa, samorządowa, no bo jeżeli są takie przypadki, tutaj mówił, znów odwołam się, przepraszam pan prezes Cieniuk, o tym, że wiele jest takich służb w różnych miejscach, które utrudnia życie i tak też jest w branżach i naszej mięsnej doskonale, że wcale służbie nie zależy danej, żeby wyjechało coś za granicę, a poprzez to poprawiła się cena, tylko...
No bo mogą mieć kłopot,
Ja sam nieraz się spotykałem, bo mówi, bo ja za to odpowiadam, ja podpisuję. No oczywiście nikt tu nie chce naginać prawa, ale tak naprawdę to po pierwsze odpowiada za wszystko producent, bo on jest producentem, on składa deklaracje, pisze oświadczenia. Jeżeli towar dana partia nie przejdzie, wróci, to producent ponosi odpowiedzialność, łącznie nawet, no nie daj Panie Boże, z utylizacją tego towaru. To już jest największa
kara. Musi to przyjąć
kara,
z powrotem.
Nie albo przyjąć z powrotem, czy ze wschodu, czy z zachodu, a nie daj Panie Boże, no to mówię, utylizacja. I wtedy jest to ogromna, największa dla niego kara. Także to wymaga takiego wspólnego zrozumienia i działania. A trochę jest tak, trochę takiej zazdrości też. A, bo tamten wysyła, bo tam się dobrze dzieje, no to ja mu to utrudnię.
Czy takie czynniki też ludzkie decydują
takie
tutaj?
Zwykłe ludzkie, ale przede wszystkim no, w Polsce jeszcze jakiś czas musi minąć. No bo na Zachodzie, przecież mówię na Zachodzie...
Tej starej Unii, tak? Starej Unii,
bo Polska też dzisiaj Zachód, prawda? W starej Unii to wszystko powstawało latami. My byśmy chcieli zbudować wszystko w 5 lat, w 10 lat czy w 15. Tam powstawało w dziesiątki lat. Rodziły się zrzeszenia z potrzeby tych producentów. I nasze zadanie jest takie, żeby w różny sposób... Zresztą to jest bardzo trudne, bo dzisiaj w Unii prawo jest równe, niby równe, żeby w jakiś sposób wspierać naszych producentów, w różny sposób, w różnych miejscach, czy to przez grupy, czy przez zrzeszenia, wspomagać im, a przede wszystkim wspomagać poprzez promocję naszych towarów. Ja myślę, że jest duże zadanie samorządów wojewódzkich, tutaj, żeby promować swoje towary, bo tak naprawdę, jeżeli by zapytał warszawiaka, co on wie o produktach z Mazowsza, to bardzo niewiele wie, bo większość produktów w hipermarketach są to produkty opakowane, w polskojęzyczne opakowania, albo tylko etykietka jeszcze nawet nalepiona i tak naprawdę decyduje o tym wszystkim cena. I tak też trochę kamyczek do nas wszystkich, że my powinniśmy przypatrzyć się, jakie to są towary, jakiej jakości, jakie jest pochodzenie, jaki jest producent, bo jeżeli my nie będziemy wybierali od polskich producentów towaru, no to ci producenci nie będą ich mieli jak wytwarzać, rolnicy ich nie wyprodukują, przetwórcy nie przetworzą, podatki do nas nie wpłyną i tak dalej, można tutaj wymnożyć przykłady.
Bardzo proszę, pan Krzysztof Głuchowski.
Uzupełniając wypowiedź pana posła, to jest prawda, że klient, konsument, w tym wiejski też, kupuje oczami, wyzbywa się swojego ogródka, i kupuje w supermarketach ładnie opakowany, niezdrowy jeszcze dodatkowo
tak, produkt. Zobaczę,
mamy dzisiaj raporty, że duży procent dzisiaj pacjentów, klientów przychodni to są osoby ze wsi, które cierpią na schorzenia spowodowane złym odżywianiem się, co było nie do pomyślenia do jakiegoś czasu. Wracając w ogóle do kwestii żywności, do upraw, pamiętajmy panowie, że zmieniła się struktura zasiewu. Ziemniak przemysłowy został zastąpiony w części kukurydzą. Jaką mamy kwotę skrobi? Kilkadziesiąt ton. Ile możemy uprawiać tego przemysłowego ziemniaka? Natomiast ziemniak jadalny został sprowadzony do uprawy takiej bardzo rzadkiej już. W mojej miejscowości jest, nie wiem, 3-4 plantacje ziemniaka.
A gmina Trzebieszów
Słynowa. No w Staninie mamy kartofelka, tam nasz kolega zajął się taką podgrupą i troszkę tam coś próbuje robić. Także tak wygląda ta sytuacja.
Ja bym jeszcze tutaj prosił państwa przede wszystkim, bo już jest część, grupa konsumentów, którzy idąc do sklepu nie bierze
co lepsze, tak?
Co lepsze, co ładniejsze, tylko czyta. I ja bym zachęcał i prosił nawet, że warto czasami 15 minut stanąć przy, powiem w tej chwili, przy półce z nabiałem i sobie przeczytać. Poczytać, ponieważ wiele produktów nabiałowych również produkujemy już pod markami sieci. W związku z powyższym, ale zawsze jest gdzieś napisane, kto to wyprodukował. I warto zobaczyć, co tam jest, ponieważ dzisiaj stosowanie konserwantów jest dozwolone, ale czy trzeba? Ja chcę powiedzieć, że są firmy, które nie stosują tego, ja powiem w swoim imieniu, w imieniu Sokołowskiej Mleczarni, staramy się, nie stosujemy żadnych polepszaczy, konserwantów, produkujemy nabiał świeży, gwarantujemy, że on jest dobry. Natomiast prosiłbym o czytanie i ponieważ już dzisiaj wszelkie niedopisane rzeczy na opakowaniach są bardzo mocno karalne,
propos wiarygodności tych opisów na żywności. Czy tutaj
jest już dużo lepiej, ale jeszcze nie jest tak, jak powinno być.
Czy ktoś to sprawdza tak naprawdę dokładnie?
Tak.
Tak, to sprawdzają służby. Jest prośba do klientów, prawda, słuchaczy, żeby rzeczywiście, tak jak tutaj pan Hardy mówił, poczytali. Dlatego, że warto tam przeczytać precyzyjnie, bo to, co jest sentencja i co najbardziej jest szkodliwe, to pisze tak małym machkiem, że normalnie prosty człowiek tego nie przeczyta. To musi być naprawdę
machnie ręką, będę się męczył,
wzrok, wzrok, żeby oczywiście to przeczytać. Na przykład, ile w mięsie mielonym jest mięsa gdzieś tam w jakimś X-markecie, to nie przeczyta tego nawet. Ja powiem tak, że jest naprawdę w Polsce grupa, duża grupa firm i zarówno mleczarskich, jak i także i mięsnych, które działają na rynku i produkują naprawdę dobre produkty. Ja powiem na przykładzie swoim, my kupujemy żywiec stąd, czyli ze wschodniej części tutaj Mazowsza, z Podlasia i tak dalej i staramy się Warszawa Wschód tutaj sprzedawać plus eksport. Trudno nam czasami jest wytrzymać, dlatego że no, żywiec kupowany tutaj, gdzie jest duże zagłębie zakładów i dużych zakładów, a mi potrzeba jest 800 tysiąc na dzień tych świnek, to po prostu żywiec kupowany tutaj, no jest drogi, jest to drogie, ale już dzisiaj nawet, jak ja dostarczam na rynek białoruski, to pół roku temu nikt nie chciał kupować, bo mówią, że to są a to tłuste, a to takie świnie. Dzisiaj kupują, bo mówią, że to są smaczne świnie, takie same jak i. A przywiezione z Holandii, z innych krajów, po prostu są ładniejsze, ale klient, jak sięga konsument nawet na wschodzie, to on woli sięgać po to, co jest takie same albo bardzo podobne i ma jakieś walory smakowe. Jeżeli weźmie się nawet datą partię do laboratorium, to polskie mięso czy polskie produkty odpowiadają ich normom, a oni mają normy takie jak przed akcesją unijną myśmy mieli. Dzisiaj jest to pewna też szansa.
Jeszcze zapytam się pana prezesa, czy jest możliwość, no na przykład w mleczarstwie, produkować produkty naprawdę ekologicznie czyste, bez żadnych konserwantów?
Jak najbardziej.
W 100% może być pewne.
Aczkolwiek to jest droższa sprawa, ponieważ są wydajności mniejsze. Swego czasu jeszcze dodawało się olej roślinny do masła i wtedy większe były wydajności. Mieliśmy bardzo dużo na produkcję tłuszczu, a dzisiaj w mleczarstwie tłuszczu mamy niedobór. W tej chwili w miesiącu sierpniu, wrześniu kilogram masła w bloku kosztuje 14-15 zł. Rok temu kosztował 9-10. Także idzie to w dobrym kierunku. I natomiast to, co tutaj powiedział pan Krzysiek Borkowski, pan poseł, po prostu tam, co jest napisane drobnymi literkami, po prostu tego nie kupować. Ponieważ jeżeli to, co powinno się znaleźć na opakowaniu, to musi być. Jest do tego przepis. Natomiast jeżeli coś się chce, to tak jak mówił tutaj pan poseł, po prostu coś się tam dopisuje. Natomiast przeczytać z jakiej firmy. Dzisiaj mamy dostęp do internetu, zobaczyć, co to za firma, czy to jest polska firma, czy niekoniecznie. To wszystko można i jest już grupa taka ludzi coraz większa. Ja myślę, że to już jest około 20% konsumentów, którzy świadomie wybierają.
Same logo
i są, nie logo. I są w stanie, nie tylko logo, panie Krzysztofie, i są w stanie po prostu już wybierać to, co jest zdrowe i to, co nie przynosi uszczerbku na zdrowiu.
Ja myślę, że wystarczy pojechać za granicę, jeżeli się zobaczy, że te marki globalne są, to tych marek globalnych po prostu nie trzeba brać. Tych, co są za granicą i są w Polsce. Bo te marki globalne, jeżeli coś ma 3 miesiące, 4 miesiące z produktów spożywczych, przydatności do spożycia, to tam to musi być cała tablica Mendelejewa.
Dokładnie.
Także tutaj ja powiem jeszcze tylko jedno zdanie, bo wiem, że musi być przerwa. Ja produkuję takie wędliny, gdzie z kilograma są, tak jest taki cały asortyment, z kilograma mięsa jest 70 kilka dekagramów.
A przykład inny?
Produktu.
A są przykłady?
Są przykłady. Nie będę to reklamował. Nie, ja mam linia dworskich produktów i tu zachęcam.
Ja wiem, ale są odwrotne proporcje, to wiemy.
Ale są też, nie będziemy kilka nas tych sieci wymieniać, są sieci, które produkują tanią żywność i niestety, coś za coś.
No bo Polszel Polaka nie jest taki bogaty.
Sprawa marki jest szalenie istotna. Marki to, ja chciałbym się posłużyć jednym przykładem. Na rynku rosyjskim polski Idaret, czy Aidaret, jak oni to nazywają, jest marką samą w sobie. Nieważne, czy on jest wyprodukowany w tej części Polski, czy tamtej.
Polska nie chce kupować.
To jest jabłko, które jest numer jeden w eksporcie. Szczególnie w okresie... Polska
nie cieszy się większą popularnością.
Ono zostało wypracowane przez dziesięciolecia.
Bo długo się przechowuje.
Nawet Chińczycy teraz Aidareta produkują. Jeszcze mówię o Mołdawii, Serbii.
A to jest polskie jabłko, tak?
To jest polskie. To jest polski produkt, polski naukowców. Świętej Pamięci.
Profesor Pieniążek.
To jest jego produkt, jego instytutu. Więc to są marki, które nie podlegają jakby upływowi czasu. To tak, sam sobie są
Polska znakomy. Miała wspaniałe dwie rasy świń, które dzisiaj jak gdyby bazę do reproduktorów przyjęła Dania nawet na podstawie tych ras. Wielka Biała Polska, Polska Biała z Wisłoucha były to najlepsze świnie i wszystkie dolewki do tych świń dawały potem wspaniały produkt, wspaniałą wędlinę.
No i cóż, zrobimy też krótką przerwę. Posłuchamy utworu muzycznego i za jakieś 4 minutki wracamy do naszej dyskusji.
atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Asłanowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji w polskim rolnictwie. Ja przypomnę, że gośćmi audycji są pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Stanisław Cieniuch, eksporter owoców i warzyw, pan Krzysztof Głuchowski, radny województwa lubelskiego i pan Sławomir Hardej, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokowie Podlaskim. Mówiliśmy panowie, że nasz region swego czasu znany był z produkcji ziemniaków. A teraz co jest takim głównym produktem regionalnym regionu Siedlecko-Bielsko-Podlaskiego?
Myślę, że teraz takim szlagierem eksportowym w ogóle jest pieczarka.
Ja osobiście... Czy jesteśmy zagłębiem pieczarkowym?
Myślę, że tak. I myślę, że to jesteśmy zagłębiem, i to nie liczącym się nie tylko w skali krajowej, ale myślę, że w skali europejskiej. To jest rząd eksportu, rząd 50 tysięcy ton. To jest ogromna wielkość. Ja akurat nie specjalizuję się w pieczarce. Rzadko wysyłam jakieś tam śladowe ilości na specjalne zamówienie klienta. Ale jest tutaj kilkadziesiąt firm, które specjalizują się w eksporcie. I to jest produkt, który jest sprzedawalny praktycznie w całej Europie. Od Anglii poprzez Rosję, Białoruś, nawet do Kazachstanu.
Czy to możemy rozwijać tą dziedzinę rolnictwa? Powinniśmy jeszcze bardziej?
Jest bardzo rozwinięta. Jest tu pewien tutaj problem. Problem polegający na tym, że może być deficyt rąk do pracy. To jest to bardzo ciężka praca, szczególnie przy zbiorze. Sama produkcja to już jest opanowana, technologia opanowana tutaj, ale ręcznie trzeba to zebrać. Maszynowo nie da się zebrać, bo to wtedy
jest... Co, brakuje ludzi do pracy?
Myślę, że brakuje i myślę, że już z tego co wiem, to również z zagranicy przyjeżdżają pracownicy do zbioru pieczarki, bo u nas jest, nie ma takich wielkich producentów pieczarki. Są, oczywiście są duzi, którzy mają tam po hektar, czy półek, czy jak to się określa, czy więcej, natomiast bardziej to są takie rodzinne interesy i rodzinny biznes. I to pozwala na godziwe życie rodziny. To jest pewien fenomen, który się tu rozwinął w ostatnich latach i ja mówię głównie, jest to sukces naszego tutaj rodzimego biznesu, rodzinnego biznesu i sukces w ogóle w rolnictwie, bo jeżeli to jest to prawa specjalna, ale to jest też rodzaj rolnictwa. I to jest wielkie osiągnięcie.
No, kiedyś słynne były kurniki w naszym regionie.
Tak jest. No, one zostały akurat częściowo produkują również pod podłoże. Część produkcji z kurników idzie pod podłoże, więc to już jest tak od kuchni technologicznej. Ale rzeczywiście ta pieczarka się sprzedaje. Ta pieczarka ma swoją markę, ma swoją cenę i zresztą widać, że tym, którzy zainwestowali, to udało się i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Akurat my nie robimy tego eksportu, ale cieszymy się, że ten eksport jest.
A w związku z tym, panowie, czy ten przykład z naszego regionu pokazuje, że Polska powinna iść w kierunku rolnictwa specjalistycznego, wielohektarowego?
Jak nie, myślę, że tak. Polska powinna iść w różnych kierunkach iść. U nas jest taka struktura, że te gospodarstwa są nieduże. Nie mówimy o zachodniej części czy północnej, gdzie są wielkie obszarowe gospodarstwa, gdzie wielka produkcja na przykład trzody chlewnej, czy powiedzmy zbóż i tak dalej. U nas jest to rozdrobnienie i moim zdaniem powinna być specjalizacja w takim kierunku.
Ale mówi pan o naszym regionie? Czy
muszę o naszym regionie. Jest rozdrobnienie, nie są duże gospodarstwa.
Średnio 8.
Powinniśmy iść w tym kierunku. Jeżeli chodzi o owoce, to na przykład ta produkcja nie powinna być, czy areał uprawy nie powinien być mniejszy niż powiedzmy 2-5 hektarów, żeby pewien poziom opłacalności zachować. Ale myślę, że od 5 do 10 to by było najlepsze rozwiązanie. Przy 10 hektarach na przykład jabłek to już można utrzymać tą rodzinę, można utrzymać jakoś tam godziwie żyć, inwestować w to rolnictwo, w tą gałęź. Natomiast jeżeli chodzi o owoce miękkie, tu głównym odbiorcą jest przemysł przetwórczy, chłodnie, ale głównie chłodnie, bo trzeba powiedzieć radę słuchaczom, że my jesteśmy jednym z największych eksporterów wiśni mrożonej w Europie.
Największy, tak, numer Polska 2. Czy region? Właśnie.
Polska. A w tym regionie też jest dużo firm, które przetwarzają. Jest dużo firm chłodni, które przetwarzają. Więc następnie. I tutaj ta produkcja, tutaj też kilka hektarów trzeba mieć, żeby to opłacalność zapewnić. Natomiast są tak zwane nisze, które ja określam. To jest malina, gdzie duże areały można tylko pod kombajn i na soki, tłoczyć soki. Ale tu, gdzie da chłodnik, gdzie chłodnie potrzebują bardzo dobrej jakości, to musi być ręczny zbiór. I tak jak w pieczarce, trzeba to ręcznie zebrać. W związku z tym uzyskuje się bardzo dobry produkt, blisko chłodni, dobra cena. I to jest ta niszowa, to gdzie rodzina może mieć pół hektara i zupełnie przyzwoite pieniądze z tego tyłu zarobić. Jest to łatwiejsza produkcja niż na przykład borówki amerykańskie, która wymaga większych nakładów, ale też jest to produkt, który rozwija się w tym regionie. Tak jest, rozwija się w tym regionie. Produkt, który bardzo dobrze się sprzedaje i również na wschód pyta już o to. Jest to i tu właśnie u nas w tym regionie powstają plantacje, pół hektara, hektar, dwa, trzy. To już jest, jak będzie określona masa, można zrobić duży eksport. I takie większe już produkcje, no to myślę, że to ziemniak na naszym terenie. Tu powinniśmy wrócić do koncepcji ziemniaczy.
Proszę bardzo, panie prezesie.
Ja bym chciał tutaj powiedzieć, że no, tutaj pan prezes mówi o owocach miękkich, o jabłkach, natomiast mimo wszystko nasz region tu siedlecki jest słynny z produkcji mleka z hodowli bydła i żywca wieprzowego i wołowego. Ja bym, nie chcąc tutaj panu posłowi wchodzi słowo, myślę, że coś powie. Natomiast u nas następuje przekształcenie, powiększanie gospodarstw mleczarskich. I chcę powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu średnie gospodarstwo było jedno, dwu krowie, teraz jest to chyba siedem krów na gospodarstwo. I chcę powiedzieć, że no mamy dużo łąk i to mleko produkuje się i będzie się produkowało. Oczywiście nie było PGR-ów u nas jako takich, więc te gospodarstwa są mniejsze, ale tutaj chyba zapomnieliśmy, że obecny minister lansował i chyba tak powinno być, gospodarstwa rodzinne. Co to jest gospodarstwo rodzinne? Jest to rodzinne gospodarstwo wielopokoleniowe, gdzie ojciec pracuje, przekazuje na syna i tak dalej, i tak dalej. I mówi się tam o 300 hektarach gruntów, które do 300 hektarów to jest gospodarstwo rodzinne, ale to jest tylko takie umowne. I u nas już takie gospodarstwa są i w rejonie Sokołowa moi producenci mają takie gospodarstwa. I myślę, że te gospodarstwa, one się rozwijają i będą się rozwijały, ponieważ no, one są i tutaj na pewno nie zrobimy z niego 5-10-hektarowego gospodarstwa, tylko ono będzie miało 100, 200 i 300. I one są i produkuje mleko i coraz więcej tego mleka produkuje. I tutaj chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ja jestem osobiście, myślę, że jest sporo takich prezesów, którzy boją się, co się stanie, jeżeli znikną kwoty mleczne, czyli ten przydział dla rolnika produkcji mleka. No niektórzy, szczególnie ci wielcy, mówią, najlepiej, żeby był wolny rynek. Myślę, że nigdzie na świecie nie ma wolnego rynku w skupie mleka. I ja mam nadzieję, że obecny minister, czy generalnie minister rolnictwa po 14 roku jakieś limity, jakieś kontraktacje mleka będą, bo jeżeli tego nie będzie, naprawdę będzie bardzo trudny okres dla producentów mleka, bo ci rolnicy dzisiaj wiedzą, ja mam 200 tysięcy kilogramów mleka, mogę go wyprodukować. I ja jestem pewny, ja go produkuję, ja robię wszystko. Mało tego, w tej chwili więksi rolnicy zaczynają budować nowe obory, czyli można powiedzieć, że
rozwijają się.
Że się rozwijają i budują, bo widzą w tym sens. Jest to co miesiąc jakaś kwota, no, może to mleko nie jest za drogie, ale te duże gospodarstwa mają to mleko droższe niż te małe, ponieważ koszty wyprodukowania tego mleka są zdecydowanie większe niż w mniejszym gospodarstwie. Z tego rolnicy są niezadowoleni. Mówię, panie prezesie, czym się różni moje mleko od tego dużego? Natomiast my wychodzimy gro spółdzielni, gro zarządów od kosztu wyprodukowania tego mleka. W związku z powyższym ta różnica jest.
Ale także chciałbym się dopytać, czy rolnicy, którzy produkują mleko w większej skali, to stawiają tylko na mleko, czy też no, próbują coś innego uprawiać?
Tutaj akurat no, przepisy unijne to załatwiły za nas. Po prostu jeżeli rolnik chciał produkować mleko, to musiał zlikwidować produkcję, czy trzody, czy drobiu, czy czegoś. Czyli jeżeli jest w gospodarstwie mleko, to jest tylko mleko. No, ewentualnie może być jeszcze opas. No ale to myślę, że przy produkcji mleka jest tak dużo pracy, że na produkcję opasów jest już no, po prostu za mało czasu. Są gospodarstwa, które produkują opasy, ale takich, które produkują i mleko, i opasy, myślę, że stosunkowo niedużo jest. Są jeszcze takie, ponieważ pieniądze się...
I pytanie, pytanie do pana Krzysztofa Głuchowskiego. Mówimy tu o regionie siedleckim, umownie, prawda? A teraz pan jest przedstawicielem województwa lubelskiego, no, regionu tutaj głównie naszego, Łuków, Parczew, prawda, Białopodlaska. Ten region, tam pana zdaniem, czym głównie rolnicy się zajmują i czym, na co powinni stawiać?
Ja mieszkam w powiecie łukowskim. Powiat łukowski był w strukturze dawnego województwa do niedawna, bo ile mamy 10 lat po tych zmianach, po tej reorganizacji. 12 już. I w zasadzie to, co działo się w innych powiatach województwa siedleckiego, dotyczyło Łukowa. Łuków, powiat łukowski był specyficzny, bo miał właśnie ten kanał wieprz na dużo użytków zielonych. Tradycje, no, chociażby wymienię to gminę Trzebieszów, międzywojenne hodowli bydła, dobre linie i tak dalej. Następcy, kształcenie w szkołach rolniczych, co by o nich nie powiedzieć, ale jednak. I dlatego ta hodowla jest. No, ja mam takie przykłady, panie prezesie, że z jednej miejscowości...
Ale o jakiej hodowli? Pan
hodowli bydła, mlecz, w tym mlecznego. Mm-hmm. Jeżeli z jednej miejscowości do jednej miejscowości przyjeżdża cztery spółdzielnie, tak powiem ogólnie, z czterech odbiorców, bo mogę wymienić Łuków, Ryki, Michów czy Radzyń Podlaski, to o czym świadczy, że dostawca jest poszukiwany. Jest zaangażowanie samych rolników, jest możliwość zasiadania przecież w Radzie Nadzorczej. Tam się dużo dzieje. Przykład. Z 10 tysięcy dostawców spółdzielni Spomlek zostało 1000, a dają produkcję porównywalną, czy może większą już w tej chwili. Z tym, że no, takie uwagi dzisiaj też słyszałem. 10 lat temu ta sama cena za mleko, a zdecydowanie niższe koszty produkcji, koszty paliwa, nawozów i tak dalej, i tych wszystkich spraw, które się wiążą, bo dzisiaj prowadzić dużo, nie mówię o fermie mlecznej, panie prezesie, jeszcze. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem takich dużych hodowli, bo to jest kwestia krajobrazu też, nie wiem, ochrony środowiska pewnie. To tak najlepiej to nie wygląda. Kwestia płodozmianu. Ale te procesy następują. Jest problem innego rodzaju. Dobrze wyposażone gospodarstwo nie ma następcy. I tu jest problem. Przeglądałem statystyki odnośnie wieku rolników. Tylko 7% rolników europejskich, to oznacza również w Polsce, ma poniżej 35 lat. Młodzi ludzie chcą wygodniej żyć.
Czyli ten problem będzie coraz bardziej narastał.
Narasta, jak taki przykład. Wesele wiejskie, w pewnym momencie połowy gości nie ma. Goście z miasta pytają, co się dzieje. No, starosta weselny mówi, pojechali na łódy wieczorne. No,
ja bym...
To jest to, ja dokończę tego procesie, tak, żeby tak...
Do tego
to jest trudne, bo praca rolnika w cyklu ciągłym to jest męczący stan. Oprócz tego, że trzeba te krowę tam wydodzić, to kwestia wycieleń, rejestracji, dokumentacji, kontroli i tak dalej. Tu w tym kierunku należałoby pomyśleć, żeby był ten zastępca, następca, nie wiem, praktykant, student, któremu spokojnie można było powierzyć tę oborę i pojechać sobie na to wesele i nie wracać, jak to mówimy, na ten łódy. I odpływ ludzi do miasta. Są gminy, tu jeszcze wspomnę powiecie łukowskim, dzisiaj rozmawiałem z wójtem tejże gminy, mówi, że u niego to gospodarstw jest kilka dosłownie w gminie. Gmina Stoczek, który można by sklasyfikować jako gospodarstwo rolne. Ileś tam osób zajmuje się prowadzeniem, nazwijmy tego gospodarstwa, jest takie kosztowne hobby, coś tam, a reszta wsiada w samochody, w busy i jedzie do Warszawy, wraca na weekend i tak dalej. Także tego typu zagrożenia są.
Ale to wynika z tego, że niekoniecznie można utrzymać rodzinę z produkcji w danym gospodarstwie, to co ty mówisz?
No, raz w roku dopłata do 50
hektarów. W związku z powyższym ludzie szukają pracy poza tym swoim gospodarstwem.
To dobrze, że szukają tej pracy, a nie stoją poza siły.
Natomiast tylko, tutaj się kłania właśnie opłacalność produkcji, gdzie koszty rosną, natomiast ceny niekoniecznie.
Czy co, zmierzch małych gospodarstw musi nastąpić?
No, w tej części sytuacji produkcji, jaką jest hodowla bydła czy trzody, tu jak pan mówił, prezes, na pewno, nie wiem, czy ta alternatywa pieczarki, owoców miękkich, pomidora, ziemniaka jadalnego załatwi tę sprawę.
Myślę, że tutaj trzeba rozdzielić pewne rzeczy. Dla tych, to co ja mówiłem, dla tych małych gospodarstw, że tak powiem, niszowa produkcja, typu malina, typu borówka. Typu
ale co, ludzie się mogą utrzymać z tego?
Nie, z tego się nie utrzyma, ale jakby... Że jakby
to uzupełnienie tylko, powiedzmy.
Uzupełnienie. Tego się nie da. Jeżeli ktoś chce się zajmować rolnictwem, to musi mieć odpowiednią bazę, odpowiednią wielkość tego gospodarstwa.
Odpowiedni sprzęt rolniczy.
Tak jest. Sady też poniżej 10 hektarów będzie bardzo trudno im się utrzymać. Ale mając już, powiedzmy, hektar czy dwa hektary maliny, można rodzinę utrzymać w sensie takim, że dodatkowe środki jeszcze wpłyną na ten. Mhm. Bo jest w tej chwili jaka struktura? Jest bardzo wiele ludzi, którzy pracują w mieście, a mają hektar czy półtora hektara za miastem i mieszkają tam.
Czy jakieś ekstra pieniądze z tego gospodarstwa.
Tak, pieniądze, tak, jest tak zwana niszowa produkcja.
Ja myślę, że tutaj nasz region to powinien właśnie szukać różnych rozwiązań dla tych małych gospodarstw niszowych i jakieś alternatywy. Alternatywą mogą być właśnie te chociażby różnego rodzaju uprawy, które wymagają dużego nakładu, może nie tyle nakładu pracy, ale na małej powierzchni można uzyskać w miarę dodatni bilans, czyli dodatni wynik finansowy. I stąd też tutaj nie da się żyć bez chowu, a przede wszystkim chowu różnego rodzaju zwierząt, czy to trzody, czy bydła, ale mam na myśli też drób i ten rynek bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o rynek drobiowy, rozwija się. Ceny takie na przykład jak za indyki są obecnie, to nikt nie pamięta i drobiarze takiej...
Znaczy to wysoka czy niska?
Tak, tak wysokich cen nikt nie pamięta i tak dobrych czasów nie pamiętają drobiarze.
Ale by to nie było wahnięcie
drobiarze. Dlatego to też jest jakiś poziom. Jeżeli weźmiemy szansę, to szansa jest taka, że właśnie gro tych produktów, czy produktów pochodzenia zdrobiu, szczególnie tutaj mam na myśli indyki, czy bydło, jeżeli chodzi o mięso wołowe, to większość jest sprzedawane za granicę, na zachód. Pan redaktor mówił o rynku zachodnim. To jest nasza domena zachodnia, że tam możemy sprzedawać te produkty. I w niektórych krajach nawet produkty takie jak wołowina czy drobiowe, tutaj tylko no niestety mięso, nieprzetworzone raczej, przetworzonych bardzo mało idzie, są poszukiwane, bo są trochę inne żywienie. Być może, że nie są te buchaje takie umięśnione, ale w zamian za to mają dobry smak tego mięsa. I tu jest też rynek dla tych hodowców, myślę, że bydła, którym trudno znaleźć się i niekoniecznie dają sobie radę, albo nie chcą po prostu, bo wymaga to ogromnej pracy, pracować przy bydle mlecznym. Po prostu wspieranie tego rynku zarówno musi być przez rząd rynku bydła mięsnego, bo to jest poszukiwane i na pewno to będzie w jakiś sposób na rynkach jeszcze dominowało. Natomiast ja wrócę jeszcze tylko zdanie do pieczarek. Polska dzisiaj, jeżeli chodzi o pieczarki, to w wielu technologiach, nawet tutaj można wymienić czy powiat siedlecki, czy łosicki, poszła dalej niż Holandia, która nie tak dawno
liderem.
Uczyli się do Holendrów. Dzisiaj ja wielokrotnie, nie tak dawno byłem w ubiegłym roku na pieczarkawiach, są to takie spotkania pieczarkarzy z naszego kraju, nie tylko z kraju, z Europy, na bardzo wysokim poziomie, zazwyczaj to w Łosicach jest to organizowane. W tym roku też takie pieczarkawia będą się odbywać.
Takie światowe spotkanie nawet?
Tak, przyjeżdżają Holendrzy i tutaj oni się już do nas przyjeżdżają w wielu sprawach uczyć, bośmy przeszli dalej i nawet pokonaliśmy mistrza, można to powiedzieć. I to jest na pewno szansa, ale chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Prawidłowość, jaka zrobiona została przez polski rząd, to jest taka, że 75% jest dofinansowania na wznoszenie różnego rodzaju inwestycji, mam na myśli przechowalnie czy całej infrastruktury, 75%, a nie 50 czy 40, tutaj pieczarkarze mogą dostać na wspólne razem działania, plus dostają dofinansowania dla grup producenckich. Dla grup producenckich w wysokości tam różnej w którym roku, ale około średnio 5% od obrotu. Jeżeli strumień pieniądze się kieruje odpowiednio, to jest zainteresowanie, jest odpowiedź, prawda, w tym rynku. I taki strumień pieniądza może warto pokierować w innych produkcjach, produkcji w hodowli na przykład zwierząt, kowie zwierząt, przepraszam, żeby też pokierować podobnie strumień pieniądze i wtedy być może, żebyśmy mieli też bardzo podobnie, bo dzisiaj no, każdy sobie rzepkę skrobie, bo nie ma takiego, takiego bodźca do łączenia się.
No po prostu, w jedności siła, no, mówiąc prosto.
Natomiast ja chcę jeszcze do opłacalności produkcji i to się ściśle wiąże z opłacalnością produkcji, bo pieczarkarze dają dzisiaj bardzo dobry produkt, bo on od razu wędruje do chłodni, jest schłodzony, sparametryzowany, od razu są określone, przecież jest kontrola jakości w samej grupie wewnątrz, że przyjmują produkt tylko o wysokiej jakości. Też jest kontrola, żeby towar nie wypływał gdzieś tam, bo ktoś da więcej, no to on sprzeda gdzieś, że ktoś da więcej te 5 groszy czy 10 groszy na kilogram. Jeżeli taki producent nie wywiązuje się z deklaracji, jest kontrola,
wypada z rynku, no.
Wypada z rynku, z grupy wypada. I tutaj no niestety, ale potrzebne prawne są takie reguły gry, że jest współpraca na złe i na dobre. Dobra, tak kiedy jest, tak jest i trudno. Jeszcze tylko jedno zdanie, które chcę powiedzieć, bo mówimy tutaj o różnych sprawach, ale ja chcę powiedzieć, że duży strumień środków został skierowany, jeżeli chodzi o polskie obszary wiejskie, na infrastrukturę. I tego nie da się temu zaprzeczyć, bo to widać gołym okiem. Wszędzie wznoszone są rozkopane kanalizacje, są rozkopane wykopy czy wodociągi. Wiele gmin już zakończyła proces wodociągowania, co jest niezmiernie ważne, przy produkcji mleka na pewno. Dokładnie. Bo tu muszą być odpowiednie parametry. Mamy oczyszczalnie ścieków, budowane są na nowo odnawiane drogi. Całkiem inaczej te wsie nasze wyglądają. Jest to zasługa prawda, różnych funduszy unijnych, ale zasługa samych mieszkańców i samorządów, bo przede wszystkim chcą. Ci, co chcą bardziej, idą szybciej. Ci, co chcą mniej, idą wolniej w rozwoju. To da rozwój, to co pan Głuchowski tutaj mówił, radny, że jeżeli by tego nie było, to jeszcze bardziej byśmy byli narażeni, że wszyscy młodzi opuściliby wieś. A tak być może wrócą. Jeżeli nie wrócą i będą rolnikami, to być może, że wrócą tutaj mieszkać. I te wsie nie będą pustoszały. Dzisiaj też jest program taki, który agencja kieruje właśnie na alternatywne źródła dochodu, na różnicowanie działalności, czyli też ktoś chce stworzyć inne jakieś alternatywne źródło dochodu, czy tworzyć inną jakąś działalność.
W środowisku wiejskim.
W środowisku wiejskim płatnik KRUS-u nie wytrzymuje, po prostu już mu się nie opłaca, może skorzystać. Jest to niewiele, bo tam około 100 tysięcy, no ale jest, prawda? Jest i można z tego korzystać.
Jeszcze w tym temacie pan prezes
Hardy. Chcę tutaj kontynuować pewną myśl dotyczącą produkcji bydła i opasów wołowych. Chcę powiedzieć, że to się rozwija. To chyba jest taka naturalna konsekwencja tego, że jeżeli nie mam pieniędzy na produkcję mleka, bo jednak to jest dosyć kosztowna produkcja, to zaczynam produkcję opasów wołowych. Ja tylko mam taką myśl, że najgorsze jest to, że również ta cena żywca wołowego jest taka sinusoidalna i po prostu jeżeli ta cena jest niewiele różniąca się od żywca wieprzowego, to coś jest tutaj nie tak. Ja się bardzo cieszę, to co mówi tutaj pan poseł, że i tutaj pan prezes Cieniuk, że rzeczywiście ten wschód weźmie od nas to produkcję, to może to będzie ta cena wyższa. To jest ten problem, natomiast myślę, że wiele gospodarstw, które zakończyło produkcję mleka, i produkuje teraz żywiec wołowy, tylko chodzi tutaj o tę opłacalność, żeby po jednym czy po drugim cyklu nie wyszło tak, że jemu się to nie zbilansowało i on przestanie produkować. Tego się najbardziej boję.
Tylko jedno zdanie. Rzeczywiście jest takie wahnięcie i teraz ceny są trochę niższe, bo głównymi odbiorcami to byli Hiszpanie, Grecy i Włosi. I
w tych krajach
nastąpił kryzys i dlatego jest to taki problem. Ja tylko jeszcze, żeby nie zajmować długo czasu, ale tak jak pan prezes Harley mówił, że w mleku płaci się za dobrą jakość mleka, to bardzo podobnie jest w trzodzie i w bydle też. Ale w trzodzie dzisiaj, jeżeli jest dobra jakość, o odpowiednich parametrach trzoda, to jest 60-70 groszy do 1 kg. Na przykład moja firma dopłaca więcej rolnikowi w porównaniu do ceny podstawowej.
Proszę panów, od 6 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Rolnicy korzystają z dopłat bezpośrednich, także z różnego rodzaju funduszy i programów. Jak wejście do Unii Europejskiej zmienia lub zmieniło już polskie rolnictwo?
Przede wszystkim zostały bardzo poważnie dofinansowane gospodarstwa specjalizujące się w jabłkach. Bo one korzystały z tych funduszy unijnych, zakupiły ciągniki nowe, opryskiwacze, więc to bardzo, bardzo pomogło.
Przechowalnie.
I to przechowalnie, to o czym mówiliśmy, nie przechowalnie takie zwykłe, chłodnie, ale przechowalnie specjalistyczne, skontrolowane atmosferą, więc tego jest coraz więcej. I to pozwala nam eksportować, rozłożyć ten eksport w odpowiednim czasie. Jak jest za dużo, to wstrzymać. Za mało sprzedać. No jest to kwestia jeszcze dopracowania. Ale te zmiany są absolutnie widoczne. To jest i nawet w naszym regionie, chociaż ten region nie jest zbyt bogaty, jeżeli chodzi o produkcję owoców i warzyw, ale to też jest widoczne.
Ja bym powiedział tak. Oczywiście wchodziliśmy do Unii Europejskiej z wielkimi obawami. Natomiast
było dużo strachu.
Było dużo strachu.
Zwłaszcza ze strony rolników.
No. Tak, i myślę, że ten strach jest do dzisiaj, ale są oczywiście pozytywne i to dużo pozytywów jest. Chociażby w tej chwili uruchamiane środki dla rolników. Na początku rolnicy bali się składania tych wniosków. W tej chwili wniosków jest coraz więcej. No przecież agencja w sumie jeden dzień czy dwa i w połowie dnia już brakuje pieniędzy, bo były takie przypadki, prawda, panie pośle. Więc o czym ja mówię? Że rolnicy to, że mogą dostać 50% dopłaty do sprzętu, do maszyn, do urządzeń, to już ich to zachęca do tego, żeby jednak ponieść ten trud, złożyć wniosek, wziąć kredyt i to kupić. Ja się obawiam, co będzie, jeżeli, no bo mówi się, że jedne z ostatnich zostaje już uruchomione. Ja chcę powiedzieć, że 9 przyjmowano wnioski od chociażby od mleczan, od zakładów mięsnych.
I 9 września, tak?
Tak jest.
300% wpłynęło.
Dokładnie. Ja jako sokołów złożyłem to o 10, byłem 79 w Mazowieckiej agencji.
No to ktoś nie dostanie, tak, z 300.
Nie, to wszystko, chodziło o to, żeby złożyć. I to jest jednego dnia. Czyli po prostu wszyscy na razie mają tą, widzą potrzebę, ponieważ jest dofinansowanie. Gorzej by będzie, jeżeli tego dofinansowania by nie było. Ja mam nadzieję, że, no, że Polska, że minister rolnictwa no, będzie zabiegał, cały rząd polski, zabiegał w Unii Europejskiej, w Brukseli, żeby te dopłaty były. No, może one mogą być mniejsze albo większe, ale jest to taki koło napędowe tego,
że się... Polscy rolnicy no, wykorzystują te środki, potrafią
tak, wykorzystać, tego nie
to jest ważne,
a
prawda?
Ci, którzy się boją, to po prostu nie to, że tego, ale odchodzą na bok. Jest grupa rolników, którzy się nie boi i myślę, że to dobrze. Może jest również taki margines, który za bardzo idzie do przodu, no bo dać za kombajn 400 tysięcy czy 500, no to wiadomo, że nawet jak dopłaci się 250, to 250 trzeba zapłacić. I tak może niektórzy później myślą, a co ja zrobiłem, ale to jest dobrze, że jest to koło napędowe, że jednak jest wymiana maszyn, urządzeń, że buduje się, co mówiłem wcześniej, nowe obory i to wcale nie jest tak mało, chociaż tego nie widać. Czyli rolnicy widzą w tym sens. A i tutaj dużo pomagają środki unijne, środki, które jednak można uzyskać składając odpowiednie wnioski.
A dopłaty bezpośrednie, jak pan odbiera w danych szefa Głuchowskiego, to co
nie
właśnie
się panu, że rolnicy się obawiają zmian, tak rzeczywiście było przed wejściem do Unii Europejskiej, to dotyczyło całego kraju.
No tak. Rolniczy, ale rolnicy szczególnie bali się, prawda?
Tak, to nie jest żadne wstecznictwo, to są obawy, bo na rolnictwie wiele eksperymentów przeprowadzano. Czy jest dobrze? No jest inaczej, powiem tak. To jest prawda, że pieniądze są wykorzystywane, ale mamy taką oto sytuację, że jest grupa rolników, która bierze wszystko, od kostki brukowej po kombajn. Mówię o tym, o utwardzeniu dojazdu, a są tacy, co w ogóle się tym nie interesują.
No ale dlaczego tak się dzieje?
A to jest sfera już mentalna, nie
aha,
wiem,
no właśnie, żeby się to wyjaśnili.
Kwestia przyszłości i tak dalej. Dzisiaj rolnika, który wykorzystał fundusze, który dostał nie wiem, tytuł rolnika gminy albo jeszcze ma bezpieczne gospodarstwo rolne, to się pokazuje na każdych dożynkach i się go nosi, bo to jest perełka. To jest coś takiego, co
który ma dawać przykład
się cieszy. A oni są pomęczeni. Ja znam takich kilku rolników, już też nie wytrzymują i okazuje się, że dzieci poszli do Warszawy. Już nie będę mówił o nazwiskach, one są znane.
Mimo, że gospodarstwo
wszystko
jest nowoczesne.
Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne, wykorzystane wszystkie środki unijne, wysokiej jakości zabudowania, samochody, wszystko, pieniądze i nie ma. Także to jest to. My przechodzimy ten pierwszy etap, on się kończy. Ważne będzie, co nas zastanie, co nas dotknie, jeżeli Komisja Europejska uchwali budżet na kolejny okres, bo tutaj
no
możemy,
tak, to wiadomo,
możemy
to
różnie
dokładnie
to odnieść. Tutaj mówił pan poseł, że 15 tam sobie może zastrzec pewne prawa jako...
Bojąc się konkurencji troszeczkę.
Jeszcze jest koszyczek tych państw, które jeszcze tam przyciskają, wiemy, o które państwa chodzi. A to, że myśmy poradzili sobie, no Polska taka jest, rolnicy też. Pewnie jakaś analiza tej sytuacji będzie. Ona jest tam przecież w komisjach europejskich. To wszystko jest analizowane. Nie wiem, jak zostaniemy potraktowani. No nie wiem, no to minister Sawicki powinien tu zadbać o to, żeby tak było oceniane jak dzisiaj w tym studiu, bo tak nic mu się nie dostało. Bo my nie przyszli po to, żeby narzekać na swojego ministra, który rzeczywiście ma inne już zadania, inne role. Wszyscy jakoś razem odpowiadamy za to wszystko. Mamy inne mechanizmy, to prawda. Ale pamiętajmy też, że Unia Europejska, czy to wszystko, co się dzieje, to jest przerost biurokracji w mojej ocenie. Jeżeli, nie wiem, ta koalicja szła do wyborów pod hasłem, że ma zmniejszyć tę biurokrację, wyczyścić agencje, jedno, drugie, trzecie.
No teraz są zapowiedzi.
W agencji restrukturyzacji jest 15 tysięcy urzędników. System kontroli się nasila.
Co to pan uważa, że za dużo jest pracowników w agencjach, w agencji?
Niech pracują, aby byli przydatni. No ja, chociaż prawda jest taka, że no, ci rolnicy są nieźle obsługiwani, ale przyjeżdżają już kontrole, nasila się system kontrolny. Pierwsze wnioski były trochę lżej traktowane. Teraz będzie się zwracało uwagi bardzo konkretnie, bardziej szczegółowo. To jest to niebezpieczeństwo, chociaż może się mylę. I dlatego ta presja, wracając do zdrowia rolników, czytałem taką analizę, że rośnie odsetek pacjentów ze wsi z zaburzeniami psychicznymi. No, rzecz niespotykana. No, po tak. prostu ciśnienie, stres, trauma i to wszystko, że się nie zdąży, że sąsiad ma więcej, pościg. Mm-hmm. Bo to, co mamy w tej chwili, to jest rozdzielnictwo takie jak kiedyś, tylko trochę w innym wymiarze.
Tak.
To nie jest dobre społecznie. To źle wpływa na stosunki międzysąsiedzkie, są skargi tam i tak dalej. A on potrafił, czemu ty nie, żona tam na ciosach kołki, nie, bo brzętego. A są mentalnie ludzie tak urodzeni, że on nie chce, no tam, wiadomo. A moja taka ocena, oczywiście ona nie powinna zniechęcać rolników lubelskich, mazowieckich do tego wszystkiego, z czym się spotyka, bo zima przyjdzie, trochę się odpocznie i może akurat wszystko w przyszłym roku będzie dobrze, nie będzie powodzi.
Rąk do pracy w rolnictwie, no czy nie grozi nam sytuacja, że będziemy musieli pozyskiwać osoby
No też mówimy, ja mieszkam w województwie przygranicznym, tutaj mówiliśmy o braku rąk do pracy w pieczarkarniach, to dotyczy owoców miejskich. Te kwestie, przepraszam za określenie, z nabywaniem tych pracowników za wschodniej granicy, to jest ciągle permanentny problem. Natomiast dzisiaj, żeby ten pracownik mógł zarobić, to nie wiem, to musiałby 10 groszy. Pan lepiej wie, ile zostaje, jeżeli się zapłaci pracownikowi za kobiałkę takiego czynnego owocu przy takich cenach skupu.
Czy te relacje cen? Cały czas relacje cen.
Na temat tej siły roboczej. Ja myślę, że szczególnie w gospodarstwach mleczarskich, czy nawet w trzodzie, ale przede wszystkim w mleczarskich, jest potrzebny na siła robocza. I to siła robocza z zewnątrz. Nie ma jakiejś tradycji.
Znaczy pan mówi z zewnątrz?
Żeby ktoś przyszedł do gospodarstwa i pracował.
Student na praktykę.
Zostawmy studenta. Też, zostawmy, że są ludzie, którzy mogliby się z tego utrzymać. Tylko tak jakby ja to odczuwam, student, że jakby jest jakaś taka bariera mentalna. Ja pójdę pracować do niego, on jest rolnikiem.
No właśnie,
nie wiadomo skąd ja będę u niego pracował. A przecież na Zachodzie tak jest, że jeżeli rolnik nie ma swojej siły roboczej, to wynajmuje. Płacąc mu, no myślę, że godziwe pieniądze. I myślę, że u nas to musi nastąpić, że będzie kilku rolników w miejscowości, dużych rolników, którzy produkują mleko, mięso, ale u nich również powinni pracować sąsiedzi, czyli ludzie, którzy szukają pracy.
Znów czynnik ekonomiczny.
Ale ja powiem tak,
jest Krzysiu taki. Można to robić.
To nie tylko dotyczy obszarów takich jak typowe rolnictwo, ale jest coś takiego dziwne, że wielu pracowników chętnie pracuje za mniejsze pieniądze w firmach zachodnich, nawet w marketach, a nie będzie pracowało w polskim sklepie za lepsze pieniądze, bo jest taka psychoza, że nie będzie dorabiało albo prywaciarza, albo polskiej firmy.
No właśnie, czyli bariera mentalna.
I to jest bariera mentalna, a już całkowicie, jeżeli chodzi, tu co pan prezes Hardej mówił, jeżeli chodzi o sprawy polskiej wsi, to całkowicie może być ta bariera. I być może, że rzeczywiście trzeba sięgać po siłę roboczą z innych krajów, jeżeli ona będzie konkurencyjna i większe otwarcie. I tutaj minister pracy wszystkie te przepisy musi dostosować odpowiednio. One idą, liberalizowane są i idą w takim kierunku. I trzeba będzie to przyspieszyć. Ja wrócę jeszcze do tych środków i do tego, co się stało po akcesji. Myślę, że to był prawidłowy kierunek, chociaż nie uniknęliśmy błędów. Błędem było to, że od razu nadmiernie żeśmy się otwarli. Otwarcie to było i to do wszystkich rządów, ten kamyczek kolejny, że to otwarcie było nadmierne, trochę weszliśmy nieprzygotowani. Na początku to tak fajnie wszystko szło i mieliśmy ceny wysokie i wszyscy zachłysnęli się polską żywnością, ale potem stara piętnastka pokazała nam, jest nasze trochę miejsce w szeregu. Dzisiaj na nowo zdobyliśmy rynki, bo trochę rynek wschodni nas uratował, że się z nami liczą, bo jak oni nam wpompują nawet towar, to my i tak sobie poradzimy, bo polski towar, produkt wyślemy na wschód i mamy ten wentyl, a przedtem Polska była zablokowana i sama się w tym wszystkim trochę kisiła. Także ta konkurencja i to otwarcie, to na pewno jest trochę negatywne. Natomiast wszystkie te dopłaty, wszystkie te wnioski, które są składane, wnioski na unowocześnienie, czy gospodarstw, czy zakładów przetwórczych, to niewątpliwie zostało zainwestowane i to mamy. Dzisiaj jest ogromny potencjał polskich zakładów mleczarskich, mięsnych, owocowo-warzywnych, wszystkich. To jest ogromny potencjał, tylko pod ten potencjał trzeba mieć produkcję i zbudować trzeba wielki rynek promocji, żeby można te towary sprzedać.
Tak jest. I dystrybucja.
Nie na nasze rynki może, ale na rynki trzecie, nawet państw trzecich. I tutaj wymagana jest ta właśnie promocja, rozmowy, udział w różnego rodzaju targach. I to jest robione. Na pewno jest bardzo trudno. Chcielibyśmy więcej, ale jest bardzo trudno, bo Polska w wielu miejscach została krajem nieznanym. Nawet tam, gdzie była przez lata, dzisiaj stała się krajem nieznanym i to coś nowego, bo przecież jeżeli 15 lat na danym rynku żeśmy nie byli, to tamto pokolenie zapomniało, a to nowe pokolenie, które wyrosło, trzeba na nowo im pokazywać nasz kraj. I te pozytywne zbliżenia w różnych miejscach, które są robione w polityce zagranicznej, one myślę, że skutkują dobrze. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chcę zwrócić uwagę. Dopłaty bezpośrednie i to są głosy rolników, tych prawdziwych rolników, którzy gospodarują i pracują, że powinni trafiać wyłącznie do rolnika, tego, który uprawia, sieje, zbiera i tak dalej. W wielu wypadkach te dopłaty tam nie trafiają. To przyczynia się też do tego, że struktura agralna nie zwiększa się, tylko te gospodarstwa pozostają w dalszym ciągu małe, bo jeżeli ktoś nawet mieszka w mieście i ojciec miał dwóch na przykład synów, to i ten, co w mieście, też chce mieć hektary, bo nie dostawał dopłaty i czego by nie wziąć tego gospodarstwa. Kawałek domaga się tego. W związku z tym ten system cały dopłat na początku był bardzo dobry, bo wtedy jak najwięcej żeśmy wzięli pieniędzy, ale dzisiaj kwestia jest zastanowienia się, czy po 2014 roku w jaki sposób tego nie zmienić. Natomiast niewątpliwie ogromne pieniądze z Unii i pieniądze też krajowe, bo jakieś tam część pieniędzy krajowych musiała do tego trafić, poprzez w programie rozwoju obszarów wiejskich trafiły na wieś, na różnego rodzaju infrastrukturę. Ja mówiłem o tym już na antenie, ale jeszcze raz chcę to wyartykułować. To są ogromne pieniądze. Każdy niech pojedzie, to zobaczy, jak polskie wsie zmieniają się. I ostatnia rzecz, którą chcę zwrócić uwagę, po 2014 roku Unia chce, żeby jak najwięcej środków trafiało na innowacje, czyli czytaj, jak najmniej na rolnictwo, a na inne działanie, żeby jak najwięcej, bo zdaję sobie sprawę, że te państwa takie jak Polska i te państwa, które nowe weszły, oni są głównymi konsumentami i tutaj cóż, trzeba znaleźć sojuszników. Takich jak chociażby Francja czy innych, żeby z nimi rozmawiać. Tutaj krzykiem czy tupaniem się nie zrobi, ale trzeba argumentować, zdecydowanie ostro pokazywać, prawda, co Polska ma i tak dalej i jaki ma potencjał i ogromny potencjał ludzi tutaj jest, bo jest ponad 38 milionów i trzeba rozmawiać z tymi państwami, którym zależy na rolnictwie. Tak jak powtarzam, Francja, czy nawet te kraje, które nowe weszły, z tymi większymi krajami.
Tak, jest,
tak bo możemy pozostać, ja byłem w Brukseli też i patrzę, stoi demonstracja rolników z Łotwy bodajże. Przecież tam marginalnie nie istnieje praktycznie rolnictwo i co ci rolnicy mogą teraz wynegocjować, jak wszystko jest pozamiatane, bo umowy dawno podpisane. I oni mogą tylko sobie popłakać. W związku z tym teraz cały potencjał i nie spierać się politycznie, tylko trzeba się spierać, zebrać do gromady i dyskutować o to, jak najlepszych ekspertów wziąć, żeby przedstawić tak mocne argumenty, żeby po 2014 roku jak najwięcej na Fundusz Spójności trafiło, czyli czytaj, żeby był dalej program rozwoju.
I te argumenty są, tak tylko dalej. Trzeba, jak mówię, ja argumenty muszą to być fachowcy, którzy potrafią negocjować.
Pokazać, tylko tak żeby znów nie dominowało polityki.
Czyli, panowie, musimy kończyć.
Energia odnawialna może mieć wpływ jeszcze na
to. No, to jest też jakaś przyszłość.
Tylko żeby te środki nie poszły do obcego.
Panowie, musimy kończyć. Myślę, że zakończymy takim wnioskiem, że jest trudno w tym roku z polskim rolnictwem w sensie produkcji, ale myślę, że w przyszłość możemy z pewnym optymizmem mimo wszystko spojrzeć.
Zdecydowanie tak i myślę, że będzie optymistycznie.
Dziękuję serdecznie.
Tak, ale nie zdecydowanie.
Dziękuję serdecznie. Gośćmi naszej audycji byli pan Krzysztof Ważyniec-Borkowski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję serdecznie panu.
Dziękuję bardzo.
Pan Stanisław Cieniuch, eksporter owoców i warzyw.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Głuchowski, radny Wojca Lubelskiego.
Cześć Boże, dziękuję.
Dziękuję. I pan Sławomir Hardej, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim.
Cześć Boże, dziękuję bardzo.
Cześć Boże, dziękuję. Dziękuję państwu. Zapraszam na kolejne wydanie naszej audycji za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Rozmawiajmy jak ludzie.